Tu byli. Podcast realizowany przez Instytut Polonika. Więcej informacji znajdziesz na www.polonika.pl.
Dzisiaj w naszym podcaście Nasi tu byli. Mam ogromną przyjemność i wielką frajdę i mam nadzieję, że wszyscy, którzy będą tego słuchali, równie będą szczęśliwi, że mogą tego słuchać. Porozmawiać z Piotrem Janowczykiem, który jest, i teraz będzie długa lista, historykiem sztuki, artystą wielorakim, nie wiem, czy cię dobrze określiłam, trochę street artowym, trochę artystą działającym w przestrzeni miejskiej, artystą, który jest dość blisko związany z multimediami różnymi rodzaju i bardzo się cieszę, bo dzisiaj wyciągnę mnóstwo świetnych informacji o właśnie ożywianiu, o animacjach, o przestrzeni, o tkance miejskiej, o Twoich podróżach i jak będę tak dłużej mówić, to podcast się skończy, więc cieszę się, że się zgodziłeś dzisiaj porozmawiać.
Dzień dobry. Ja to uproszczę, bo rzeczywiście ta lista zawsze mnie krępuje trochę. Jak się gdzieś pojawia, albo jak się nawet muszę gdzieś przedstawić, to zawsze te odmyślników, wymienianie jakichś aktywności bywa krępujące. Natomiast ja na własny użytek sobie to uprościłem i mnie po prostu interesuje sfera wizualna, obraz. Obraz jako taki. I wszystkie...
Przepraszam, ale dramatycznie to skróciłeś, tą moją litanię teraz.
Tak, bo czasem jedno słowo jest cenniejsze niż te wszystkie przymiotniki albo hasła na wizytówce, ale od bardzo dawna, chyba od samego początku, traktuję wszystkie dziedziny mechaniczne, twórcze, artystyczne jako narzędzie do tego, żeby konstruować obraz, ale jednocześnie bardzo głęboko się mu przyglądać i zastanawiać się nad źródłem, z którego on się wywodzi. Czyli to zainteresowanie obrazem jako takim pewnie sprawiło, że kiedyś przed laty trafiłem na Wydział Historii Sztuki, ale to też sprawiło, że równolegle próbowałem uruchamiać szereg różnych narzędzi, które pozwoliły na wykonywanie tej sfery wizualnej, czyli ilustracji, animacji, murali. To są wszystko narzędzia. I te narzędzia, jeśli się opanuje, to właściwie potem zaczynamy już rozmawiać bardziej o sensie, treści i o inspiracji. Dlaczego? Dlaczego powstaje mural, dlaczego powstaje animacja, dlaczego powstaje ilustracja, a to wszystko jest sfera wizualna.
Ale teraz, żebyśmy wiedzieli, o czym dokładnie mówimy, polecam, wszyscy teraz klikają w komputerze www.polonika.pl, następnie klikają w film Wieczny Ogień. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy przyjemność zrobić coś takiego, dzisiaj liczyliśmy 4 lata temu, piękną, naprawdę piękną historię o ponadczasowym przesłaniu, a wszystko to dzięki temu, że ożywiłeś dzieło sztuki.
No dla mnie też to była chyba ważna sytuacja, taka nawet nie tylko zawodowa, bo historia Stefana Norblina po pierwsze, która była źródłem do sięgnięcia w ogóle po jego sztukę, po jego malarstwo, sama w sobie jest bardzo inspirująca. Wybitny artysta okresu międzywojennego, który w zaskakująco analogicznych okolicznościach, jakie mamy teraz wokół nas, uciekał z Polski po wybuchu II wojny światowej i trafił wraz z żoną na dwór Maharadży Jodhpuru. Polski plakacista o francuskich korzeniach zjawia się na drugim końcu kuli ziemskiej. Dzisiaj jakby to możemy sobie wyobrazić znacznie lepiej niż wtedy, kiedy ten film realizowaliśmy 4 lata temu. Wtedy to była bardziej anegdota, dzisiaj inaczej rezonuje, tak bym powiedział. A z drugiej strony no, jego twórczość, jego sztuka, bo zajęliśmy się wtedy szeregiem prac, które wykonał w technice fresku, opisujących historię ramy i szity, czyli jeszcze raz to powtórzę, dla polskiego artysty bardzo egzotyczny temat. Fresków, które znalazły ogromne zainteresowanie i do dzisiaj budzą fascynację widzów, którzy odwiedzają Pałac Maharadży, a dla nas też był to pewien rodzaj tajemnicy do odszyfrowania, z którą próbowaliśmy się mierzyć właśnie za pomocą narzędzi animacyjnych, starając się przedstawić to malarstwo w innej formie, sięgając po treść i ten właśnie rodzaj komunikatu między wierszami, który tam gdzieś można odnaleźć.
Nasi tu byli. To co zrobiłeś, spowodowało, jakby oglądając tą animację, która naprawdę jest świetna, to nie mówię tego dlatego, że brałam w tym udział, dlatego, że naprawdę jest fajna, spowodowało, że bardzo dużo osób zapamiętało to i miejsce, i autora, i tą historię, która jest warta zapamiętania. I co dalej?
Znaczy, tak mi się wydaje, że rzeczywiście tu się udało połączyć te dwie rzeczy, o których mówiłem na początku, czyli pewną wirtuozerię i mistrzostwo autora z jednak z czymś ponadczasowym, co było w tym malarstwie ukryte, a narzędzie użyte do tego, żeby to wywołać, sprawiło, że dla wielu osób stało się to po prostu żywe. I to ożywianie malarstwa, które jest dość popularnym aktualnie już takim technicznie zjawiskiem, często się z nim spotykamy, często też niestety zamienia się tylko i wyłącznie w ożywianie pewnej sfery formalnej, która w kompozycji rysunkowej czy malarskiej funkcjonuje. Natomiast w tej konkretnej historii Norblina, Ramy, Szity, wydaje mi się, że udało się połączyć te dwie rzeczy. To znaczy sięgnęliśmy po świetny nie tylko technicznie, ale też merytorycznie temat.
No tak, ale to jest coś, co udało się też dlatego, że nie tylko dobrze wyszło ożywianie, ale też dlatego, że masz tą podstawę historyczno-sztuczną i wiesz, czego szukałeś, tak?
Na pewno to jest bardzo ważne. Tutaj już bez kompleksów i bez tego skrępowania, o którym mówiliśmy na początku, rzeczywiście dla praktyka baza, która jest wyniesiona zarówno z analizy, jak i z takiej wiedzy bibliotecznej związanej z historią sztuki, właściwie wytwarza zupełnie inny poziom wrażliwości. Znaczy wtedy zaczynamy myśleć w kategoriach obrazu, który przekazuje treść również na poziomie przekazu.
Czyli czytasz, tak naprawdę widzisz coś i odczytujesz.
To, co powiedziałeś teraz, to jest dla mnie jedno z kwintesencji rozumienia obrazu, bo czasem prowadząc zajęcia jako wykładowca z historii kultury wizualnej.
Przepraszam,
właśnie.
Zapomniałam w przedstawieniu cię, że jeszcze jesteś wykładowcą. To,
tak. I zresztą lubię to robić, może tak bym powiedział. Dlatego się do tego odnoszę. Więc mówiąc o rozumieniu sztuk wizualnych, często używam takiego porównania, że to jest trochę tak jak nauka języka obcego, który jest bez słów, a skupia się tylko i wyłącznie na sferze obrazowej, czyli jeśli zaczynamy rozpoznawać ten kod wizualny, który jest w malarstwie, w rzeźbie, w grafice, w komiksie, w animacji, w filmie, to trochę tak jakbyśmy nauczyli się innego trochę języka porozumiewania i dzięki temu możemy, trafiając w miejsca, w których nigdy nie byliśmy, widząc dzieła, których autorów nawet nie rozpoznajemy, w zasadzie jesteśmy w stanie opisać historię albo samego autora, albo w bardzo taki dojrzały sposób zanalizować tą pracę na własny użytek. Tym się często posługuje, tak przechodząc do takiej sfery, bym powiedział, narzędziowej, bardzo często się tym posługuje mechanizmem wtedy, kiedy realizuje jakieś autorskie projekty.
Czy to znaczy, że gdzieś wyjeżdżasz, bo bardzo dużo podróżujesz, bardzo...
W ostatnim czasie zupełnie, nie? Ale rzeczywiście...
Ale dobrze, bardzo dużo podróżowałeś, było cię na świecie pełno, to jest fakt. To znaczy, że jesteś gdzieś i widzisz dzieło sztuki i masz tę myśl, tu bym zrobił to, tu zrobił tamto?
Pewnie trochę tak to działa. To bycie w innym miejscu to jest takie wychodzenie też z własnej strefy komfortu, bo pewnie lepiej jest przygotować się merytorycznie w sposób bardzo taki głęboki i potem czytać niemalże z kartki, czy z pamięci jak z kartki o miejscu, do którego się trafiło. A czasem można też poczynić taki autorski rebus, taki, jak mówi młodzież, taki challenge, czyli trafić w jakieś miejsce i spróbować odczytać z niego jak najwięcej, bazując na intuicji i na wiedzy, z którą się przychodzi, co staje się nawet pewnym sposobem chyba odwiedzania miejsc, poszukiwania miejsc, które są kolejne ciekawe do odwiedzenia. No, troszeczkę posługując się taką zasadą, 3 lata temu, w 2019 roku, trafiłem na północ kuli ziemskiej, za koło podbiegunowe, w poszukiwaniu jaskini z malarstwem naskalnym na przykład, próbując odnaleźć te najstarsze przykłady działań twórczych, które są zupełnie nigdzie nie opisane, bo udało się trafić na jaskinię, która została odkryta w latach 80. XX wieku, znajdującą się, no właśnie, za kołem podbiegunowym, a nie w świecie śródziemnomorskim, który jest doskonale opisany i literatura jest przebogata na ten temat. I tam zmierzenie się z tym rodzajem takiej innej jednak formy wizualnej dla mnie osobiście było bardzo cennym doświadczeniem. To tak, jeśli mówimy o podróżach, to mi przychodzi do głowy.
Raczej idziesz spontanicznie, czy mocno się przygotowujesz?
Podróże mają to do siebie, że często są spontaniczne. Tu musiałbym się odnieść chyba do tych działań street artowych, które mi się wydarzały w czasie podróży starym busem, kamperem, które to sytuacje bardzo często były absolutnie jakby rodziły się wobec pewnego miejsca.
Rozmawiam z poszukiwaczem sztuk wizualnych i koneserem sztuk wizualnych Piotrem Janowczykiem, żeby nie było poważnie. Tych dużych dodatków. Porozmawiamy teraz o, no nie chcę powiedzieć o tym, jak być wandalem w świecie street artu, ale chciałabym, żebyś opowiedział o tych swoich podróżach kamperem i żebyś opowiedział też o Odessie, bo to są, ja to wiem, i fajnie jakby ci, którzy nas słuchają, też o tym usłyszeli.
Rzeczywiście to zjawisko street artu, ono już zaczyna się starzeć powoli, tak nawet bym powiedział, bo twórcy, którzy zaczynali wiele lat temu powolutku, już zaczynają być takimi old boyami i cały czas mają przyklejony ten szyld street artu. Ja nie czuję się stuprocentowo komfortowo, kiedy jestem w tej przestrzeni nazywanej ogólnie street artem.
Dlaczego?
Dlatego, że cały czas mam to poczucie, że w moim przypadku to jest jedna z części aktywności, którą się zajmuję, i jednak chyba tym źródłem jest bardziej zainteresowanie samym obrazem, tym jak on może zadziałać, tym gdzie może powstać, pewną jego nietypowością albo oryginalnością, niż samą aktywnością street artową, tak bym powiedział. Rzeczywiście można powiedzieć, że jest taki nurt takiego street artu, który cały czas jest jakby w pewnym korze, w pewnym kręgosłupie tego zjawiska. Ja się czuję raczej satelitą trochę takim, albo nawet taką kometą, która przybywa bliżej i dalej. Raczej cały czas mam gdzieś z tyłu głowy to zainteresowanie obrazem i tym, co w danym miejscu, w danych okolicznościach może zostać wykonane za pomocą narzędzia, które czasami sięga właśnie do warsztatu twórców ulicy.
Ale pracę dopasowujesz do miejsca. Tu myślę o Gombrowiczu, czy myślę o Odessie, tak?
Tak, tak, tak. Zawsze tak było. A czasami to rzeczywiście jest sytuacja taka znienacka. Odessa jest takim dla mnie miejscem symptomatycznym, do którego chętnie wracam. Z wielu powodów zresztą. Pomijając to, że moje korzenie rodzinne sięgają tego miasta, to będąc tam już jako dojrzały człowiek, w czasie jednej z tych wypraw, ta dotyczyła południa Europy, jechaliśmy na Krym. Przybycie do Odessy było też takim symptomem do tego, żeby spróbować zmierzyć się z Ukrainą, która była w miarę świeżo po pomarańczowej rewolucji, więc czuło się tam jeszcze taki duch zmiany, który na ulicach gdzieś tam krążył. A mi przyszło do głowy, że nocując jedną noc właśnie w Odessie, można spróbować pozostawić pewien ślad po bardzo subiektywnych własnych jakichś spostrzeżeniach i wnioskach dotyczących sytuacji, w której znaleźli się wówczas Ukraińcy, na schodach Patiomkinowskich. To nie jest miejsce, na których powstaje na co dzień sztuka. To nie jest miejsce, na którym chyba w ogóle może powstawać sztuka zwana street artem.
Czyli dokonałeś czynu nielegalnego?
Tak, ale z pełną świadomością tego, że nikomu nie szkodzę. Też nie była to rzecz, która była, że tak powiem, nie do zlikwidowania. Tam na tych schodach Patiomkinowskich w środku nocy powstał taki po prostu duży portret metodą po części stickerów, po części taką metodą, którą sobie na bieżąco wymyśliłem, i on po kilku dniach zniknął. A może po kilku godzinach tak naprawdę. Też w obecnych okolicznościach dla mnie chyba ważne miejsce, ważna sytuacja taka zawodowa to Odessa właśnie.
Nasi tu byli. Ja bym cię chciała jeszcze dopytać o jedną rzecz, o taki kierunek, w którym też idziesz, o mappingi. Skąd ten pomysł, żeby iść tą drogą?
To jest bardzo, bardzo w ogóle dziękuję za to pytanie. Ono jest dla mnie bardzo na czasie, dlatego że, tak jak powiedziałem, obraz ma pewną trwałość. Moja podróż 3 lata temu do jaskini za kołem podbiegunowym i próba zetknięcia się ze sztuką, która istnieje od wielu tysięcy lat, była też próbą znalezienia pewnej odpowiedzi na własne pytania dotyczące tego, jak długo dzieło, jak długo obraz jest w stanie funkcjonować na różnych przestrzeniach. I posługując się wtedy doświadczeniami twórcy, który właśnie wykonuje coś, co na przykład może istnieć kilka godzin, kilka dni, kilka tygodni, zaledwie i potem jest niszczone, zdejmowane, uszkadzane i usuwane, Jest to pytanie, które bardzo mocno mi towarzyszyło, szczególnie w ostatnich latach, kiedy bardzo dużo prac, które wykonywałem właśnie na terenie miasta i nie tylko w Polsce, po prostu jest usuwanych. Jest wyburzony budynek, jest wyburzony mur, ściana, pożar mostu łazienkowskiego, na którego filarach na cyplu czerniakowskim znajdowała się seria wielkich portretów. Po pożarze zostały wszystkie zlikwidowane, więc jest to jakiś element, który mnie mocno porusza. Jak długo może istnieć dzieło i jakie jest jego znaczenie? Co z punktu widzenia też Instytutu Poloniki wydaje się być takim dość istotnym pytaniem. Jak długo treść dzieła może funkcjonować? Jak je wywołać? Jak je ożywić? I mnie osobiście doprowadziło to do takiego spostrzeżenia, że być może warto spróbować pracować techniką, która jest najbardziej ulotna z możliwych. Nie wykonywać czegoś techniką fresku, muralu czy inną techniką tradycyjną, tylko zacząć pracować światłem, bo światło nie ma trwałości. Światło jest ułamkowym obrazem, który się pojawia na jakimś obiekcie i znika. Tego się już nie da powtórzyć, nie można tego odtworzyć. Nawet wideo nagrane z mappingu czy z tych realizacji, bo bardziej bliskie są mi te projekcje niż takie klasyczne mappingi. Więc w takiej projekcji nawet wideo, które ktoś nagra będąc świadkiem, nie oddaje charakteru tego, co się wydarzyło.
Ja przepraszam, ja tak opowiadasz o tym świetle i tak zaczynam się uśmiechać, bo od razu przypomina mi się jeden z tomów Białostockiego i wypisy impresjonistów i o sposobie widzenia, tak?
Właśnie to o to chodzi, że dla wielu twórców jakby to, co się dzieje w momencie, kiedy obcujemy ze światem i zarówno dla impresjonistów, jak i dla ludzi związanych później z awangardą radziecką, czy z konstruktywizmem, te powidoki na przykład, prawda, które zostają pod powiekami, czy światło projektora. Można z tego zrobić oczywiście rzemiosło i można robić mappingi na budynkach za pieniądze. Można też przyglądać się na światło jako na pewnego rodzaju narzędzie, które z tą prędkością 300 tysięcy kilometrów na sekundę atakuje jakiś obiekt, zostaje tam przez chwilkę i znika. Więc mówiąc o pracy ze światłem, to taki jest klucz trochę do tego zrozumienia, a reszta znowu związana jest z obiektami, z sytuacjami i konkretnymi miejscami, w których to można wykonać.
A masz taki obiekt, który koniecznie chciałbyś wziąć na swój warsztat i opracować go wizualnie?
Wszystkie rzeczy, które robiłem wcześniej, chciałbym jeszcze raz móc opracować wizualnie.
Okay,
to już ale... jest chyba, to już teraz się zdradzam, jakiś może kompleks twórcy, który mówi o tym, że wszystko, co zrobiłeś, po jakimś czasie masz wrażenie, że trzeba to zrobić jeszcze raz lepiej. I...
To dlatego nie możesz czytać swoich książek ani wracać.
Zazwyczaj jak wracam w miejsce, gdzie coś było, to zazwyczaj już tego nie ma, bo to już zostało zlikwidowane, zabudowane, wyburzone. No, naprawdę jest kilka takich miejsc, które cały czas trwają, co jest dla mnie fascynujące. W Krakowie, na krakowskim Kazimierzu, na ulicy Józefa w 2015 roku udało się zrealizować taką serię portretów, które rzeczywiście chyba się wpisały na trwałe w tkankę miejską i obserwuję już sytuację lokalną, gdzie płyną do mnie takie sygnały, że jeśli ktoś to uszkodzi, to miejscowi mieszkańcy, administratorzy tej przestrzeni, tej ulicy sami to naprawiają. Ostatnio przekazano mi, że może ta konkretna realizacja trafi pod jakiś rodzaj parasola ochronnego takiego odgórnego.
To jest super praca, chciałam powiedzieć.
Więc to zaczyna też momentami mieć taki charakter długofalowy. Ale faktem jest, że wiele rzeczy, naprawdę większość rzeczy, które robiłem, mówię o tych działaniach takich przestrzeni miejskiej, no już ich nie ma, nie istnieją. To tylko śladem jest dokumentacja filmowa albo fotograficzna.
Dzisiejszym gościem naszego podcastu Nasi to byli był Piotr Janowczyk, artysta wszechstronny, który drąży dziurę w całym, jeśli chodzi o sztuki wizualne. Bardzo Ci dziękuję. To była taka szybka w pigułce wyprawa przez świat. Dzięki.
Dziękuję bardzo.
Nasi to byli. Podcast realizowany przez Instytut Polonika. Więcej informacji znajdziesz na www.polonika.pl.